Dzień dobry. W dzisiejszych zapiskach rodzica porozmawiamy o odrabianiu zadań domowych. To taka czynność, od której właściwie stroni większość dzieci i wymyślają różnego rodzaju powody, żeby odciągnąć ten przykry obowiązek w czasie. Nam rodzicom oczywiście najbardziej podoba się, kiedy dzieci zaczynają pomagać we wszystkich pracach domowych, więc przystajemy na to odciąganie w czasie odrabiania zadań domowych. Pani Kasiu, dlaczego nasze dzieci nie chcą odrabiać zadań domowych?
No i teraz w zasadzie już nam braknie czasu, bo można było wymyśleć tyle przyczyn i tyle pomysłów, dlaczego tak jest. Na przykład, bo nie lubią się uczyć. Na przykład, bo nie lubią konkretnego przedmiotu. Na przykład, bo oczywiście, że wolą coś zupełnie innego robić. Ale jeżeli się bawią, to wtedy rodzic oczywiście będzie zwracał uwagę, a jeżeli pomagam w domu, to wtedy przymknie oko na to, że się jeszcze nie uczę, tak? Niewiele dzieci znam, które lubią się uczyć tak naprawdę same z siebie. Znaczy to tak mniej więcej jeszcze do poziomu trzeciej klasy, teraz już drugiej bardziej istnieje. Potem już są takie wybrane przedmioty. Natomiast tak całościowo to jest trudne. Naszym dzieciom trudno jest być odpowiedzialnym, naszym dzieciom trudno jest zrobić, i o tym mówiliśmy w poprzednich odcinkach, coś, na co nie mają ochoty, bo to oznacza, że muszą porzucić inną aktywność, czyli zabawę klockami Lego albo oglądanie czegoś.
Pani Kasiu, jednak przychodzi taki moment, kiedy rodzic mówi stop, basta, trzeba w końcu to zadanie domowe odrobić, dlatego ja Ci w tym pomogę. I zatroskana mama, o tym już była mowa jakiś czas temu w zapiskach rodzica, bierze plecak swojego syna, swojej córki, zanosi do pokoju, rozkłada wszystkie książki, zeszyty, wcześniej jeszcze porządkuje biurko i wtedy zaczyna się wspólne odrabianie zadań, ale są też i tacy rodzice, którzy w nieco inny, bardziej charakterny sposób pomagają dziecku w odrabianiu zadań domowych. Do czego to może prowadzić?
To słyszę od dzieci. No bo wie pani, jak ja robię jakiś szlaczek albo jakieś zadanie, to mama stoi i mówi tu popraw, tu popraw, tu popraw, tu popraw. I ja za chwilę mam ochotę krzyczeć, uciec, bo pani w szkole właśnie nie mówi, że to musi być poprawione. No i teraz pytanie, co kształtuje odpowiedzialność u dziecka? Czy odpowiedzialność u dziecka kształtuje fakt, że to dziecko zrobi to tak jak zrobi, czyli troszkę, przepraszam, byle jak, trochę po łebkach pójdzie do szkoły i dowie się tego, uwaga, od pani wychowawczyni, że coś musi poprawić, od pani nauczycielki, przyjdzie do domu i to poprawi? Czy odpowiedzialność kształtuje się tak, że mama stoi i mówi o wszystkim i pokazuje absolutnie wszystko, co zrobiłeś źle? To jest bardzo trudny wymiar. I teraz, jeżeli do tego wymiaru odrabiania lekcji dodamy jeszcze coś, mianowicie, popatrz tutaj, przecież ci tłumaczę, tak? Ale pani Kasiu, on w ogóle, jak ja mu tłumaczę, to on w ogóle tego nie słyszy. No to ja zaczynam krzyczeć, on zaczyna krzyczeć, ja zaczynam się wkurzać. No przecież tłumaczę mu i to jeszcze z uderzeniem o ławkę, o stół, o cokolwiek innego, tłumaczę mu, a on po prostu w ogóle jakby nie miał mózgu, jakby nie słyszał, jakby nie słuchał. Pojawiają się gigantyczne emocje. Dziecko dowiaduje się, że jest, przepraszam, debilem, często słyszy, że no przecież każdy inny by to już zrozumiał, tak? Ile razy mam ci to tłumaczyć? Ty się nadajesz do pierwszej klasy, a nie do czwartej. No właśnie. I martwię się, bo kiedy dziecko słyszy, odrabiamy lekcję, to w tym momencie słyszy równocześnie, już widzi i już, bo już się nauczyło, już wie, jak to będzie wyglądało, ogromne emocje. I ono zostaje na poziomie lęku. W tym momencie u dziecka uruchamia się mechanizm walki i ucieczki. Nie może uciec, zostaje przy krzyczącym rodzicu, ale przestaje się uczyć, ponieważ w strefie lęku nikt z nas się nie potrafi uczyć. Ten lęk jest dla niego czymś bardzo, bardzo, jak każdy lęk, ale tutaj nie umie tego przerwać, więc jest to bardzo trudne uczucie. Chce uciec i nie może. Tak naprawdę wie, że to wszystko skończy się jedną wielką awanturą. Potem będzie milczenie, potem będzie przepraszam, potem będzie przemyśl to sobie, potem będzie dopóki tego nie zrobisz, to nie wyjdziesz, więc groźby. Uczymy nasze dzieci w taki bardzo chory sposób. Szczerze mówiąc, zawsze w gabinecie pytam, przekazuję nauczycielom taką wiedzę, ale przede wszystkim rodzicom, jeżeli macie kogoś, nie wiem, licealisty, jakiegoś fajnego studenta, można nawet dać takie ogłoszenie, to nie ucz ty swojego dziecka. Ty, rodzic, jesteś, służysz do kochania. Ty, rodzic, służysz do przytulania. Jak może być dobry wieczór, czy spokojny wieczór z tymże samym rodzicem, czyli jak mam czerpać i dostawać poczucie bezpieczeństwa, kiedy godzinę wcześniej emocje sięgały zenitu, kiedy było dużo wrzasku, przezwisk, wyzwisk. I jeszcze jedna rzecz, bardzo, bardzo istotna. Kiedy dziecko wie, że za chwilę pojawią się te gwałtowne, trudne emocje z obu stron, a wie, bo już się nauczyło, że tak będzie, to zaczyna się gdzieś w środku zamrażać. I potem takie sformułowanie, które słyszę od rodzica, ale on już w ogóle nie słyszy tego, co do niego mówię. No w ogóle, on w ogóle nie słucha, nie słyszy tego, co mówię. To są proste rzeczy, ale on nie słyszy. No właśnie, dlatego, żeby przeżyć. Zamrażanie jest formą przetrwania. Zamrażanie jest formą tego, że jeżeli słyszę, że mnie przezywasz, że na mnie krzyczysz, wrzeszczysz, że każdy dzień i każde odrabianie lekcji jest dla mnie tak trudne, to ja zamrażam się. Co to znaczy? To znaczy przestaję przyznawać, że czuję to, co czuję i przestaję słyszeć, bo to za bardzo boli, żebym był w stanie to przyjąć. Bardzo wielu z nas zostało tak wychowanych na takim odrabianiu lekcji, ale jestem ogromnie zdziwiona, jak bardzo wielu z nas znowu na tym poprzestaje jako rodzic. Bardzo dużo robimy, żeby nauczyć się kompetencji do wykonywania swojej pracy. Czemu? I życzę, żebyśmy tyle samo kompetencji, albo przynajmniej odrobinę, zaangażowali się w pozyskanie kompetencji na tworzenie relacji.